weszło, weszło!
Dzień dobry, witamy was serdecznie. Z tej strony Jakub Olkiewicz, po drugiej słuchawki jest Leszek Milewski, a taką przynajmniej mam nadzieję. Leszek, jesteś?
Jestem, Kuba, i mam wniosek formalny.
Proszę bardzo, śmiało, przyjmuję.
Może dzisiaj zróbmy audycję o jakimś innym mieście, o piłce w jakimś innym mieście.
Widzisz, wystarczyło, żeby łódzki klub sportowy powrócił na zwycięską ścieżkę. Po spektakularnym, fenomenalnym, doskonałym, wyśmienitym show z GKS-em Bełchatów. Przypomnijmy, GKS-em Bełchatów zajmującym obecnie 18 miejsce w tabeli. A ty już chcesz zmieniać temat.
Hola, hola, drogi kolego, to nie jest tak.
Boli cię wielkie UKS, taka jest prawda.
No dobrze, boli mnie wielkie UKS. Obyście zawsze grali tak dobre mecze, jak ten z Bełchatowem. W Weselu Smarzewskiego jest taka scena, kiedy jakiś gość życzy pannie młodej, oby wasze całe życie było tak piękne, jak ta dzisiejsza uroczystość, więc Kuba, życzę wam też, żeby UKS grał same takie wspaniałe mecze, jak z Bełchatowem. Samo to prosiłeś.
No widzę, że nie życzysz nam jakoś szczególnie dobrze, ale nie obrażam się, dlatego że przecież najważniejsze są trzy punkty. Dopominaliśmy się o pragmatyczny UKS, wyważony, potrafiący grać defensywnie, potrafiący cofnąć się, gdy trzeba. No to taki mamy. I bardzo jestem w tej chwili pod wpływem tej maksymy: uważaj, o czym marzysz, bo się może spełnić. Kiedyś chyba, wiesz co, w książce Jacek Piekara bodajże zamieścił coś takiego. Mam nadzieję, że nikomu nie dam spoilera, ale w jednej z jego książek była taka sytuacja, że szlachcic spał i we śnie nawiedził go anioł. I ten anioł mu powiedział, że słuchaj, jaka przyszłość jest dla tej twojej Rzeczpospolitej szykowana, to się nie spodziewasz. Jest taka przyszłość, że Gdańsk i Berlin to będzie jedno państwo. Że Kraków i Wiedeń to będzie jedno państwo. Że Moskwa i Warszawa to będzie jedno państwo. No i ten szlachcic taki podjarany, ale będzie dowalona ta Rzeczpospolita. No naprawdę duża, ogromna. No ale okazało się, że to jednak nie do końca tak to wygląda. No i tak mi się skojarzyło, bo tak też sobie myśleliśmy, że czyste konto, trzy punkty. Ireneusz Mamrot to jest trener, który właśnie to nam da. Trzy punkty i czyste konto. No i dał, ale nie do końca jesteśmy zachwyceni. Zaczęliśmy tak naturalnie od UKS-u, to może już pozostańmy przy tym temacie, Leszek. Co ty na...
Pozostańmy, proszę bardzo.
Musiałem wziąć głęboki wdech.
Sobie. To ja również.
Miałem przyjemność oglądać ten mecz.
Robiłeś ten mecz?
Robiłem ten mecz. Miałem przyjemność oglądać go z trybun, nawet z wysokości loży prasowej na stadionie UKS-u, dlatego że IPLi nie do końca ufam w ostatnich tygodniach. To też jest w ogóle znamienne, że Polsat przestał transmitować mecze UKS-u i mam wrażenie, że wynika to również z tego, że już przestały to być mecze, w których jest 5 goli, zaczęły to być mecze, w których gol jest 1 albo 2, na przykład, jeśli przegrywamy sami.
Czy Marian Kmita ma kosę z UKS-em, twoim zdaniem?
A ja myślę, że Marian Kmita może mieć kosę z meczami, które ogląda się, których się nie ogląda, tylko się śni i w międzyczasie tylko się co jakiś czas wstaje, sprawdzić, czy się wynik zmienił, ale on się oczywiście nie zmienia, bo jak ma się zmienić, kiedy nic się nie dzieje na murawie. To myślę, że może mogą władze Polsatu mieć kosę z takimi meczami i dlatego też, kiedy UKS był taśmowo transmitowany jesienią, bo tam było meczazo za meczazem i partidazo za partidazem i widowisko za widowiskiem i nie chce mi się już szukać następnych tego typu określeń, tak teraz UKS nie jest już tak efektowną drużyną. I nawet gdy przyjeżdżają na stadion przy Alei Unii 2, drużyny z ostatniego miejsca w tabeli, czy to Zagłębie Sosnowiec jakiś czas temu, czy to GKS Bełchatów teraz, to efekt jest taki sam. Czyli UKS nie tworzy sobie sytuacji bramkowych, nie zagraża zbyt często bramce przeciwnika, no i strzela bardzo niewiele. Jak już strzela, to zazwyczaj jeszcze nie trafia w bramkę i tak się toczy życia cud. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli, Leszku, cię to interesuje, to ja się mogę podzielić z tobą taką skróconą relacją meczu UKS.
Słucham cię bardzo uprzejmie. Jestem ciekaw, jaka była twoja perspektywa tego spotkania.
Otóż muszę ci wyznać, że i zawarłem to też w relacji z tego meczu i jestem bardzo dumny z tego, bo moim zdaniem, gdyby ta pomeczówka była w Ekstraklasie, to by była doceniona bardzo. A że ponieważ to jest tylko pierwsza liga, to nie była tak doceniona, a moim zdaniem warto na nią spojrzeć. Dlatego, że w futbolu, no chyba się ze mną zgodzisz, że często używa się takiego określenia jak wymęczone zwycięstwo, wymęczone trzy punkty.
Tak. Możesz
się ze mną zgodzić i mi przytaknąć.
Tak.
Tak, używa się takie określenie. I zauważyłem, że to jest określenie, które często bywa nadużywane. Nadużywane, bo wymęczone zwycięstwo często się mówi, nie wiem, że faworyt wygrał tylko 1-0, no to już wymęczone zwycięstwo. A potem się przyglądasz, że on miał jeszcze dwie poprzeczki, trzy słupki na przykład. Albo się mówi, że jest wymęczone zwycięstwo, bo dopiero w końcówce faworyt przesądził o swoich trzech punktach. Ale też potem spoglądasz statystyki, okazuje się, że on od pierwszej do 10 minuty siedział na rywalu. Albo mówi się, że wymęczone zwycięstwo, bo murowany faworyt wygrał dopiero, kiedy rywal dostał czerwoną kartkę. Albo mówi się, że wymęczone zwycięstwo, bo o wyniku zadecydował rzut karny na przykład. I to taki dość przypadkowy. I tak się mówi o tych meczach. A tu mieliśmy taką definicyjną, taki wzorzec Sevres, i też użyłem tego określenia w pomeczówce, jestem z niego bardzo dumny. Wymęczone zwycięstwa. Bo po pierwsze, grał zespół aspirujący do zwycięstwa w całej lidze, czy chociaż do miejsca drugiego, które uprawnia do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Grał z zespołem porozbijanym organizacyjnie i finansowo, zajmującym ostatnie miejsce w tabeli, który dodatkowo jeszcze był ukarany ujemnymi punktami, ponieważ sytuacja organizacyjna w Bełchatowie od miesięcy jest zła, albo nawet od lat. Więc to jest pierwszy warunek, jest spełniony. Po drugie, ŁKS nie potrafił strzelić gola, grając 11-11 po raz kolejny. Musiał GKS Bełchatów grać w dychę i to prawie całą drugą połowę, co jest skandalem, że tak długo ŁKS się męczył. Po trzecie, Łódzki Klub Sportowy zdobył bramkę jedyną z rzutu karnego w końcówce na 1-0. I ten rzut karny też był taki, że po prostu... Znaczy, no oczywiście było to przekroczenie przepisów. Ja nie będę tutaj mówił, że Paweł Gil nam wyczarował z kapelusza rzut karny, bo tak nie jest. Aczkolwiek, no jednak mimo wszystko piłka uderzyła w rękę interweniującego obrońcy, co zawsze jest jednak czymś innym niż na przykład, nie wiem, ostry faul zawodnika wychodzącego sam na sam, albo nie wiem, zatrzymanie piłki ręką na linii bramkowej. Takie rzuty karne, no to okej. To jest, stworzyłeś sobie sytuację stuprocentową i po prostu rywal musiał się ratować złamaniem przepisów. A tutaj Rygard zagrał piłkę, która pewnie gdyby nie trafiła w rękę obrońcy, to nic by się nie wydarzyło. No i takim nieco szczęśliwym zbiegiem okoliczności Łódzki Klub Sportowy zaliczył 3 punkty. Ja pozwoliłem sobie podsumować ten mecz do moich kolegów, kierując takie słowa, że niestety nie jest mi dane obejrzeć zwycięstwa drużyny Ireneusza Mamrota w wymiarze 11-11. To był mój rapsod.
ŁKS-iaka żałobny nad ŁKS-em Mamrota rapsod?
Nad efektowną i widowiskową grą Łódzkiego Klubu Sportowego żałobny rapsod. Chociaż no, są oczywiście powody do tego, żeby się cieszyć. Jest kolejne czyste konto. Jest w sumie niewiele okazji ze strony GKS-u Bełchatów. Są 3 punkty. No to co?
GKS Bełchatów przeciwko komukolwiek stwarza dużo sytuacji?
Wiesz co? I to jest paradoks, bo ja robiłem taki mecz GKS-u Bełchatów z Brookbetem Termaliką. I wiesz co? No, Bełchatowianie wtedy fajnie wyglądali, zwłaszcza w pierwszym okresie meczu. I przegrali po dwóch dość sporych błędach sędziowskich. 1-2 przegrali z tym Brookbetem. Więc ja też zdaję sobie sprawę, że to nie jest do końca tak, że każda drużyna z topu pierwszej ligi jedzie do każdej drużyny z dna pierwszej ligi i sobie na stojaka wygrywa mecze. Trzeba szanować oczywiście każde punkty, natomiast styl, w jaki gra ŁKS, przyprawia mnie naprawdę o melancholię, nostalgię i uśmiechanie się do zdjęcia Kazimierza Moskala, które cały czas mam nad łóżkiem.
4 gole GKS-u Bełchatów na wyjazdach. Myślę, że jest to bilans, którego rzeczywiście można się było obawiać. Ja myślę, Kuba, przy takich meczach jak ten, czyli tej definicji zwycięstwa wymęczonego, jak to napisałeś po meczówce, że można świetnie pokazać, że futbol jest grą opinii. Klasyczny futbol is football, you know, w ujęciu takim, że mocną drużynę poznajesz po tym, gdy wygrywa, jak nie idzie. Na przykład to jest taki as atutowy, który od razu, wiesz, zmienia całą narrację na przykład.
No tak. Wiesz co, i tu przyłapałeś mnie na wykroku, niczym wytrawny snajper jakiegoś takiego początkującego bramkarza, bo muszę przyznać, że sam najgłośniej pisałem o tego typu zwycięstwach. Legii Warszawa na przykład w Ekstraklasie, o tego typu zwycięstwach Realu Madryt czy Barcelony w La Liga, że to są mecze, gdzie faworyt stoi i trwa w tym bezruchu. I tak sobie mijają minuty, ale w pewnym momencie jakoś tak się dzieje, że strzelają tego gola i idą dalej. I mają 3 punkty i są zadowoleni. W Legii ukuliśmy, z tego co pamiętam, takie określenie nawet, że klasyczny mecz na gol Kucharczyka w 78 minucie udem. Nie wiem, czy on kiedykolwiek strzelił w 78 minucie udem, akurat Michał Kucharczyk, ale no tak się kojarzyła ta Legia, że w sumie może usypiać, a potem i tak jakoś właśnie klatką piersiową udem, by nie wspomnieć o jakichś takich częściach ciała, które zazwyczaj w dosyć wulgarny sposób określamy. No to
tam, gdzie plecy kończą, tracą swą szlachetną nazwę.
No tak, chociaż miałem też na myśli, znaczy może nie będę tutaj się tłumaczył, ale no czymkolwiek czasem się zdarzało tę piłkę do bramki wepchnąć i faktycznie wtedy ja jako wytrawny, obiektywny dziennikarz, który potrafi się wyzbyć kibicowskich emocji, chwaliłem mocno Legię, że tak się buduje mentalność zwycięzców i że też często tego typu zwycięstwa wynikają z tej mentalności zwycięzców. Że tylko tu nie odnoszę się oczywiście do UKS-u Ireneusza Mamrota, ponieważ nie pozwoliłoby mi na to sfrustrowanie, które wciąż odczuwam. Ta frustracja po tych meczach ostatnich jest bardzo wysoka, więc nie mogę przesadzić w pochwałę. Ale ówczesna Legia miała coś takiego, że wychodziła na Morawę z taką świadomością, że i tak coś wpadnie. I nawet często chyba to sobie zestawialiśmy z Lechem Poznań, który zawsze wychodził ze świadomością, że i tak nie wpadnie. I tak coś wpadnie im. I to była taka główna różnica, że mimo niewielkiej różnicy jakościowej pomiędzy piłkarzami, to ta różnica w przekonaniu o własnej sile była gigantyczna. I być może masz rację, że tak tutaj mnie zagaiłeś i zagiąłeś w taki sposób.
Znaczy ja nie zagiąłem, ja po prostu się śmieję wręcz z tego, w jak różny sposób można przedstawić jeden mecz i to nawet się szczególnie nie wysilając, tylko korzystając z pewnych absolutnie utartych klisz, co więcej klisz, które mimo wszystko łatwo znajdują poparcie. Ja naprawdę nie wiem, no mnie na razie przekonuje to, że wciąż pod Ireneuszem Mamrotem nie było takiego przekonującego meczu ŁKS-u. Tak naprawdę ani jednego, tak? Musimy dać czas, musimy zachować rozsądek. Ale chyba mówiłem, że ostatniej audycji, że traktuję Bełchatów i jeszcze Resowie jako miejsce, jako mecze, w których ŁKS musi zdobyć 6 punktów i złapać rozpęd. Na razie więc cały czas nie będę krytykował tego stylu czy tego zwycięstwa z Bełchatowem zbyt wielkiego. Muszę pozostać wierny swoim słowom sprzed tygodnia, czyli ŁKS musi mieć 6 punktów. ŁKS może tutaj nie pokazać wiele, jeśli to jest pewnego rodzaju poligon, który będzie potrzebny później, bo już później będą rywale z wyższej półki, gdzie nie wystarczy zwycięstwo a la Kucharczyk, tylko trzeba pokazać trochę futbolu.
Myślę, że możesz mieć rację też pod tym kątem, że ŁKS wytrzymuje dość trudny okres w tych obecnych meczach. Bo to jest, jeśli gdzieś się pogubić, to właśnie teraz, kiedy po pierwsze jest sporo urazów, po drugie no, ci powracający do gry zawodnicy jeszcze nie są w pełni sił, tak jak Ricardinho, który znowu pojawił się tak naprawdę na końcówkę. Więc tutaj, jeśli chodzi o personalia, jeśli chodzi o jakość drużyny, to zdaje się, że będzie coraz lepiej, albo przynajmniej nie będzie gorzej. Więc bezcenne są te zwycięstwa, które są odnoszone mimo dość dużych braków i mimo tego, że Ireneusz Mamrot jest wciąż na początku swojej przygody z Łodzią. Więc tutaj w tej swojej krytyce, w której jestem nieprzejednany i w której jestem bardzo zdecydowany i wydaję bardzo takie ostre sądy, które następnie zmieniają bieg historii, bo piłkarze tego słuchają i zaczynają biegać szybciej i wywalczą dzięki temu awans do Ekstraklasy. No i przy tej całej krytyce muszę też zauważyć, że faktycznie nie jest to łatwy okres, a mimo to punktów przybywa. Poza oczywiście meczem z Sandecją, przegranym w dość kuriozalnych mimo wszystko okolicznościach, bo tak proste błędy w końcówce się zdarzać nie powinny.
No ta Sandecja, no jednak nawet i ta kolejka pokazała, no, że kurczę, no, nie jest jakimś straszliwym wstydem stracić punkty z Sandecją. Sandecja właśnie ograła 100 mil 5-0, Sandecja demoluje wszystkich. To jednak rzuca troszkę inne światło na tą porażkę z Sandecją. To jest naprawdę zespół, który wiosną jest niesamowity.
No tak, tutaj masz rację, że też post factum możemy sobie pewne wnioski wysnuwać, między innymi jeśli chodzi o Sandecję, chociaż też paradoksalnie jeśli chodzi o Stomi, bo pamiętajmy, że w LKS-ie dosyć takim ciepłym przyjęciem został okrzyknięty ten mecz właśnie ze Stomilem, wygrana wyjazdowa, mimo że graliśmy tam z przewagą jednego zawodnika przez prawie cały mecz, no a było to odtrąbione jako dość duży sukces. Więc tutaj faktycznie to, co się dzieje później z tymi drużynami, z którymi rywalizują obie łódzkie drużyny, rzuca trochę inne światło na te poprzednie mecze. Tak jak na przykład ja mam z Zagłębiem Sosnowiec, bo powiem ci zupełnie szczerze, że może nie domy na Widzew, na wyjazdowe zwycięstwo Widzewa, ale byłem szczerze przekonany, że remis to jest maks, co może Zagłębie Sosnowiec ugrać w tym spotkaniu, bo widziałem też ich przy Aleja Unii 2 i wydawało mi się, że raczej to nie jest jakość, która upoważnia do myślenia o zwycięstwie nad drużyną, która jest tak naprawdę rewelacją tej pierwszej części rundy, bo no, chyba tak można określić Widzew, który gdzieś tam jest w samym szczycie, razem z Sandecją zresztą, skądinąd. Dlatego się nie spodziewałem i dlatego też trochę inaczej teraz patrzę na ten remis z Zagłębiem ŁKS-u. Jednak się okazuje, że to być może nie był aż taki kompromitujący wynik, jak się początkowo mogło wydawać.
Aha. Kuba, kto cię w tym meczu ŁKS-u najbardziej rozczarował, a czy ktoś cię mile zaskoczył?
Dziękuję za to pytanie.
Proszę.
Zacznę jak Paulo Souza, ale też to nie jest tak, że po prostu chciałem nawiązać do selekcjonera, ale to jest coś, o czym ja chciałem powiedzieć i dziękuję, że mnie w taki sposób wywołałeś tutaj, bo ja chciałem powiedzieć, że Duńczyk bardzo mocno mnie rozczarowuje. Mikkel Rygard to jest gość, który posiada ogromną jakość piłkarską i to widać w jego ruchach, widać w jego poszczególnych zagraniach. Natomiast posiada też bardzo irytującą cechę, którą jest powolność. I proces decyzyjny, który u niego zachodzi, trwa. I trwa. I w międzyczasie rywale albo zdążą się ustawić, albo nawet mu zabrać piłkę w skrajnych przypadkach. I strasznie to jest irytujące, bo ja nienawidzę po prostu w całym życiu. To jest jedna z rzeczy, które mnie najbardziej irytują, kiedy jest marnowany potencjał. Jak ktoś marnuje potencjał, niezależnie od tego, czy jest amatorskim gitarzystą, czy jest piłkarzem pierwszoligowego klubu, czy jest, nie wiem, pisarzem, to mnie to bardzo, traktuję to osobiście. To są ciernie w moim sercu, kiedy potencjał jest roztrwoniony. No a wydaje mi się, że Rygard bardzo ten swój potencjał trwoni, ponieważ podejmując szybsze decyzje mógłby spokojnie i w tym meczu, i we wszystkich poprzednich jakieś liczby zanotować, a na razie wygląda to dość kiepsko z jego strony. Mógł też strzelić spokojnie gola teraz z GKS-em. Myślę, że Adrian Klinczak też raczej powinien się lepiej zachować przy swojej sytuacji, bo to nie jest że do końca tak, że UKS nie miał żadnych sytuacji, jakieś tam były, ale oczywiście jak zwykle niewykorzystane. No ale jeśli chodzi o bilans jakość a oczekiwania oraz jakość a potencjał, który Rygard wykazywał w kilku miejscach, nawet w meczu z GKS-em, no to tutaj rozczarowanie jest największe. Natomiast jeśli chodzi o tych zawodnikach, o których będę myślał ciepło, to jest to oczywiście Antonio Dominguez, dlatego że z 11 metrów strzelił i to zabrał piłkę Pirulo. A ja powiedziałem tutaj też i też zdradzę trochę kuchni i kulis, że siedząc na tej prasówce powiedziałem, że jak kłócą się o piłkę w tym momencie, no to na pewno ten, który ją zabierze, już nie strzeli. I oczywiście się pomyliłem jak zwykle. Natomiast to, na co jeszcze bym zwrócił uwagę, że doszło do delikatnej spinki przy linii bocznej, gdzie Ricardinho z Pirulo się dość mocno poróżnili w opinii na temat tego, czy należy szybko rozegrać aut, czy jednak należy szanować czas w meczu z GKS-em Bełchatów. Wcześniej tenże Ricardinho dość mocno się wydarł na Mikela Rygarda, próbując go zachęcić do tego, żeby nieco więcej życia włożył w swoją grę. I te dwie sytuacje myślę, że dość mocno pokazują, jak kluczowym zawodnikiem będzie Ricardinho na resztę rundy, bo to on jest tym, który podrywa cały zespół do działania i to on jest też tym, który gdzieś chyba cały czas nie jest zadowolony ze zwycięstw 1-0 nad 18 drużyną w tabeli. A mam wrażenie, że było w ŁKS-ie sporo zawodników, którzy byli zadowoleni z takiego obrotu spraw.
Albo Ricardinho jest zgniłym jajem, tak zwanym zbukiem w szatni, który gwiazdorzy, choć jeszcze nic w ŁKS-ie wielkiego nie osiągnął i już chce wszystkich ustawiać. I dlatego nie zagrzewa miejsca ostatnio w różnych klubach.
Futbol to gra opinii. Futbol jest futbol, you know. Ale jednak skłaniam się ku interpretacji, że to Ricardinho będzie, wiesz, takim człowiekiem, który weźmie całą drużynę sobie na barki i ją zaniesie gdzieś. Mam nadzieję, że do ekstraklasy, ale wolałbym o tym głośno nie mówić, bo wiadomo, jak się skończyło ostatnio moje podjaranie ŁKS-em. Przegraliśmy z Radomiakiem, potem przegraliśmy 17 innych spotkań, wszystko się zawaliło, zmieniliśmy trenera, świat przestał działać, kibice przestali chodzić na mecze, wybuchła pandemia, co jeszcze się stało? Śnieg zaczął padać w kwietniu, święta były takie sobie. No generalnie bardzo źle się dzieje, kiedy ja mocno wierzę w kluby, którym kibicuję.
No to jest w pewnym sensie klasyka wszystkich kibiców.
To prawda. Natomiast jeszcze do tego Ricardinho dołożę, że mam wrażenie, że faktycznie to, jeśli będzie zdrowy, jeśli będzie w pełni sił, no to to jest gość, który po prostu załatwia sprawę zarówno swoją indywidualną jakością, jak i tym, jaki sygnał daje kolegom i kolegom. Tak nieładnie powiedziałem, nie po polsku, kolegom. Jakbym chciał przez on napisać. Daje sygnał kolegom i dzięki temu oni też na trochę wyższy poziom się wznoszą, bo tak naprawdę mają też z kim poklepać, bo chwilami było to dość mocno widoczne, gdy Ricardinho nie było, że ta gra ofensywna była szarpana, rwana i nie do końca się to ładnie oglądało i przyjemnie. Natomiast gdy Ricardinho jest na murawie w tych wszystkich meczach, w których do tej pory wziął udział, to naprawdę można na czymś oko zawiesić. I on też chyba z GKS-em oddał celny strzał, jeden z pierwszych.
Co też warto to docenić. Celny strzał to, jak mawia piłkarskie porzekadło, celny strzał.
To jest pierwszy stopień do gola, bo zawsze bramkarz może się pomylić na przykład. Albo może, tak jak gdzieś czytałem, że w B-klasie była taka sytuacja, że drużyna wygrała 17-1 i ten jeden gol tych przegranych padł dlatego, że bramkarz tych prowadzących wszedł z boiska na chwilę przestawić auto. Nie wiem, czy to jest fake, czy nie, ale widziałem taką historię gdzieś na którymś z fanpage'y opowiadających o niższych ligach. Więc jeśli by na przykład bramkarz GKS-u Bełchatu chciał przestawić auto w tym czasie, to Ricardinho by miał pięknego gola na koncie.
Zdradzę,
że nie przestawał auta w tym akurat okresie. Tylko tyle jeszcze powiem. Nie, no już wylałem swoją frustrację wielokrotnie tutaj. Mam nadzieję, że z Resowią wreszcie zobaczę nie tylko czyste konto, ale też być może trochę lepszą grę Łódzkiego Klubu Sportowego. I z takim akcentem bym zakończył część ŁKS-iacką, bo nie wiem,
czy... A ja mam jeszcze ciekawostkę o Ricardinho.
Poproszę.
Otóż w listopad 2010 rok, Mogi Mirim, to jest klub, z którego Ricardinho trafił do Polski. I w tamtym czasie w Mogi Mirim był również Rivaldo. Nie jestem w stanie w tym momencie zmieścić, czy oni dokładnie się spotkali w klubie, czy Ricardinho był po prostu fusem w juniorach C, ale gdzieś tam być może się szlaki przetarły i miał gdzie Ricardinho podpatrzeć gwiazdorskie zachowania, dzięki którym ustawiałby dzisiaj Rygarda do pionu przy każdej akcji.
No, ciekawa ciekawostka, muszę przyznać. Ciekawe ciekawostki to jest sól futbolu. Te nieciekawe ciekawostki nie są samym futbolu. Ale to jest też ciekawe dlatego, że przecież Rivaldo to związki z Polską ma bardzo mocne, także w Ekstraklasie. Ale o tym powiemy pewnie w którymś odcinku dwóch zgryźliwych tetryków, którzy już jutro o 10:00 na YouTubie. Ale sprytnie wplotłem reklamę, co?
No, teraz nam skoczą wyświetlenia o 1000%, ale winszuję.
Dziękuję. Przejdźmy do Widzewa. I nie mówię tego z satysfakcją. Chociaż trochę tak, ale nie mówię tego z satysfakcją, dlatego że wyszło jaki ekspert ze mnie, jak z koziej tej trąbka, bo no tak jak mówię, no nie spodziewałem się totalnie, że Widzew w taki sposób się zaprezentuje w Sosnowcu.
A czy pamiętasz, Jakubie, mój pesymizm zeszłotygodniowy?
Pamiętam. Powiedziałeś, że nadchodzi ten moment, że Widzew przegra mecz. I tak. Wiesz, że niekoniecznie to się musi stać teraz, ale że niedługo się to stanie, wkrótce się to stanie.
Jak to często w życiu bywa, wkrótce nadchodzi szybciej niż byśmy się spodziewali. I wkrótce nadeszło w postaci tak. Zagłębia Sosnowiec i Clarensa Seedorfa oglądającego ten mecz. Co jest, mam ciekawą, Kuba, statystykę, bo to też jest z futbolu. Mhm. Wszystkie mecze, które Widzewa, które oglądał Clarence Seedorf, albo przynajmniej jakiś ich fragment skrótów, Widzew przegrał.
Może wysłać do niego jakiś telegram, że Clarence, nie pomagasz, przestań oglądać nasze mecze, bo co włączasz, to przegrywamy.
Tak się dzieje. Wspomnij, Kuba, bo ty natrafiłeś na tą ciekawą ciekawostkę związaną z Clarencem Seedorfem.
To prawda. Clarence Seedorf, czy tam Seedorf, czy Seedorf, nie wiem jak to się czyta dokładnie.
Każdy czyta po swojemu, to jest jak Mbappe.
No tak, to prawda. Clarence Seedorf, czyli ten taki, co obok Dawidza tam zawsze figurował w różnych miejscach, to jest wuj Quentina Seedorfa, którego znamy wszyscy, a poznaliśmy go bardzo dokładnie w ubiegły weekend. To jest zdobywca dwóch bramek dla Zagłębia Sosnowiec w meczu Zagłębia Sosnowiec Widzew Łódź. No i tenże Clarence Seedorf na swoim Instagramie w rubryce Insta Stories zamieścił serdeczne gratulacje dla swojego bratanka z okazji jego pierwszych goli w seniorskiej karierze. I tenże Clarence Seedorf zamieścił tam też screen z meczu właśnie Zagłębia Sosnowiec z Widzewem, co oznacza, że już w tym momencie pierwszej ligi wartość marketingowa skoczyła o kilkanaście co najmniej procent w stosunku do tego, jak to się kształtowało przed weekendem. Dlatego, że nie zawsze pierwszoligowe mecze są wrzucane na Instastories Clarence'a Seedorfa, a w tym wypadku tak się stało. Trzymam kciuki za to, żeby Quentin Seedorf jeszcze nie raz sprowokował Clarence'a do tego, żeby ten obejrzał pierwszą ligę, bo bardzo ją lubię. Ale oczywiście ubolewam nad tym, że akurat trafiło na Widzew, bo Quentin Seedorf do tej pory, jeśli wykreślić top jego występów na polskiej ziemi, to na pierwszym miejscu byłby występ w teledysku grupy Problem, gdzie Quentin Seedorf użyczył swojej twarzy jako jeden z bohaterów do kawałka bodajże 2020 albo 2020. No i z obsadą pozostałych pozycji na podium miałbym duży problem. Ale teraz okazuje się, że nie tylko występ Problemu został zrzucony na drugie miejsce, ale jeszcze na tym pierwszym zagościł faktycznie piłkarski występ. To była moja prawda o rodzinie Seedorfów. A teraz mógłbyś mi powiedzieć, jak to się stało, że nawet Jacek z lokalu O to chodzi, w którym nagrywamy Tetryków, załamał się dyspozycją jednego z obrońców Widzewa. Zdradzę, że Jacek nie jest człowiekiem, który na co dzień śledzi mecze UKS-u i Widzewa, tylko raczej tak do skoku, z tego co nam mówił przynajmniej.
To prawda. Kacper Grach jest dobrym, jest klasycznym, myślę, że przykładem obrońcy ofensywnego. Jak polska piłka może się pochwalić przed światem instytucją defensywnych napastników, czyli takich, którzy świetnie walczą w odbiorze, grają tyłem do bramki i jak to się ładnie mówi, pracują dla zespołu. Któż nie chciałby napastnika, który pracuje dla zespołu? Więc teraz postanowiliśmy najwyraźniej postawić na bocznych obrońców, którzy są przede wszystkim widoczni w ofensywie. Takie są ich walory, a w tyłach to tak nie bardzo. Oczywiście trzeba wybaczyć Kacprowi Gachowi, ponieważ jest on reprezentantem pozycji przeklętej, czyli lewej obrony. A nikt w Polsce nie gra dobrze na lewej obronie. Nawet jak ktoś teoretycznie potrafi grać na lewej obronie i gra w zachodnim klubie, to i tak nie potrafi grać na tej lewej obronie, ponieważ potrzebuje zagrać na wahadle, ponieważ potrzebuje jednak wystąpić w Serie A, nie w reprezentacji Polski, albo akurat w Lokomotivie miał dobry mecz, ale tam w Pucharze Rosji, a w reprezentacji Polski to niekoniecznie. Generalnie, no cóż, cóż ja mogę powiedzieć o Kacprze Gachu? Był beznadziejny, ale najgorsze jest to, że był bardzo słaby, w bardzo słabym bloku defensywnym.
No właśnie.
Obawiałem się, Kuba, tego meczu z Sosnowcem, ponieważ obawiałem się każdego meczu Widzewa po takiej serii, gdyż Widzew nie grał na tyle dobrze, żeby mieć taką serię, a jednak pewien rachunek prawdopodobieństwa musiał zacząć działać na niekorzyść Widzewa. Natomiast przyznam szczerze, spodziewałem się, jeśli chodzi o styl, podobnego meczu do tych, które grał do tej pory Widzew, tylko tym razem z jakimś tam 1-0 dla rywala. Czyli znowu takie zacięte, nijakie spotkanie, no ale oni trafiają, a Widzew nie. No, to wydawało mi się to logiczne. I to, co mnie najbardziej zmartwiło, to, że ten mecz nie wyglądał w ten sposób. To nie było tak, że Widzew miał 3 sytuacje, rywal też miał 3, ale tym razem no, Widzewowi nie wpadło, a im wpadło. Tylko Sosnowiec no, dosyć tak mocno otworzył tą naszą defensywę, która wielokrotnie już mówiłem, miała stanowić filar, fundament, taką kolumnę jońską Widzewa w grze o baraże, a nie stanowiła. No więc to mnie najbardziej zmartwiło. Można tu powiedzieć, że okej, no czegoś takiego, co zrobił Gach przy tej bramce, trudno to zrzucić na karb całej formacji, skoro jeden zawodnik popełnia błąd, który gdyby popełnił na podwórku, to w następnym meczu w tip-topach byłby wybierany jako ostatni. No ale tych błędów defensywy Widzewa było o wiele za dużo, zastraszająco dużo. I tak naprawdę już pierwsze 10 minut w wykonaniu Widzewa, no to tam spokojnie Zagłębie. Było to wszystko bardzo niepokojące od już pierwszych minut. I to było naprawdę, no cóż, niepokojące, bo jakie.
O, przerwało cię, Leszek, trochę. Ale zachowajmy ciągłość, bo...
A kiedy mnie przerwało?
Że to jest bardzo niepokojące. Chyba, że chciałeś...
To jest bardzo niepokojące i tu kończyłem. Dodam tylko, że tam w zasadzie zaraz na początku już był słupek, już stuprocentowe sytuacje, więc rzeczywiście zanim Gach na złotej tacy podał gola Zagłębiu Sosnowiec, to już... Zagłębie Sosnowiec zabrało się do rozbebeszania tej widzewskiej konserwy.
Mhm. Wiesz co, mnie to, co tak naprawdę zaskoczyło, to jest fakt, że Widzew praktycznie nie oddawał strzału, bo to też jest kurczę znamienne, bo mimo wszystko Zagłębie Sosnowiec to jest taka drużyna, która jest sprawdzona przez Kazimierza Moskala. Kazimierz Moskal to jest taki trener, który miewa fajne mecze ofensywne, ale niemal zawsze ma też gigantyczne problemy z grą defensywną. Tymczasem Widzew totalnie tego nie wykorzystał. I to jest dla mnie takie duże zaskoczenie. Nie powiem, że rozczarowanie, bo byłoby to kłamstwo, ale Zagłębie Sosnowiec, które no, tych goli traci naprawdę sporo. Teraz oczywiście będziemy mogli sobie tutaj mówić, że z ŁKS-em nie stracił ani jednego, a przecież ŁKS jaka kapela ofensywna, ale pamiętajmy, że ŁKS jest sprawdzony przez Ireneusza Mamrota. Natomiast tak, Stomil strzelił. Odra Opole strzeliła 2. GKS Tychy strzelił 3. Brookbet strzelił. I tak naprawdę cały czas można się cofać jeszcze do sytuacji z poprzedniej rundy, kiedy Zagłębie po prostu nie potrafiło bronić w jakikolwiek sposób. Pamiętam, chyba był taki mecz z Górnikiem Łęczna, gdzie Górnik naprawdę strzelał jak do kaczek wtedy, do piłkarzy z Sosnowca. No i to mnie zdziwiło, że Widzew już, nie mówię o celnych strzałach, bo celny to chyba był jeden, jeśli się nie mylę, jeśli nie myli mnie.
Tak, jeden celny strzał, więc dziwię się twoim narzekaniu. Był celny strzał? Był.
No tak, w sumie był.
Czy to źle?
Nie, no dobrze, że był celny strzał. Gorzej, jakby nie było celnego strzału, to by wtedy gol na pewno nie mógł paść. Znaczy, bramka by nie mogła paść wówczas. A tu był. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że to dość niewiele. Jak na drużynę Kazimierza Moskala. Znaczy, na drużynę grającą z zespołem Kazimierza Moskala. Bo mimo, że cenię tego szkoleniowca, to jednak wydawało mi się, że będzie mu ciężko odnosić sukcesy w postaci zwycięstw do zera. No, myślałem, że on sobie będzie wygrywał czasem mecze, no ale nie zachowując czyste konto. Tak jak się tego nie spodziewałem na przykład od Wojciecha Stawowego. No i tutaj tu jest ten moment, w którym ja muszę bardzo ostro zaprotestować, że Widzew tak grać nie może, jeśli chce o baraże walczyć, że oddaje jeden celny strzał. Kontrowersja.
Kontrowersyjnie, Kuba, kontrowersyjnie, wiesz, jeśli chodzi o tą całą ofensywę, po prostu nie mam jakichś większych złudzeń. Jakby od początku tej rundy mówię, że fundamentem Widzewa jest defensywa, a nie ofensywa, więc ten jeden celny strzał i generalna mizeria w ataku nie jest dla mnie jakimś wielkim wahnięciem od tego, co było. Albo inaczej, nawet jeśli jest jakimś wahnięciem, to nie aż takim dużym, jak różnica między dowolnym meczem Widzewa w defensywie wiosną. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie? Dlatego mnie jakby ten jeden celny strzał, nie wiem, czy tam gorszy mecz Amejowa, tak? Jakoś mnie to aż tak nie rusza, jak ta obawa związana z defensywą. Ponieważ no nawet jak tu jest jeden celny strzał i słaba gra w ataku, no gdzieś można się było spodziewać za chwilę takiego meczu, kiedy statystycznie wypadnie to aż tak źle. Nie spodziewałem się natomiast czegoś takiego w defensywie jak tutaj, czyli wielkich błędów, nawet mimo wszystko pomyłki Wrąbla. Pamiętajmy, on trafił dopiero co do jedenastki całego początku rundy, tego marca, i no, generalnie absolutnie był wyróżniany też przez ekspertów jako bramkarz początku rundy. Słabszy mecz Wrąbla, słabszy mecz no, całej tej formacji defensywnej. Ten środek pomocy też, no ani w tych przerywaniu tych akcji, ani w jakimś konstruowaniu. No mówię, przyzwyczajony jestem, że widzę w środku nie konstruuje, ale żeby jeszcze nie mógł przerywać, no bardzo niepokojące spotkanie, bardzo niepokojące. Ja miałem dużo jakby wyrozumiałości do słabej gry Widzewa i to nie tylko dlatego, że on jako tako punktował, raczej z naciskiem na tako niż na jako, ale ten mecz mi naprawdę, myślę, że nie tylko mnie, no kazał troszeczkę przewartościować pewne kwestie i cóż, najbliższe spotkanie z Puszczą no, musi być jakimś odbiciem się, jeśli nawet Widzew wygra, ale znowu dopuści do jakichś, nie wiem, 5-6 czystych sytuacji, no to będzie to już naprawdę bardzo, bardzo trudne. Pamiętajmy, że Widzew, jeśli ta gra o baraże, no to kto patrzył tylko na ostatnią formę, mógł mówić, że nie no, Widzew to się łatwo załapie, ale Widzew tak naprawdę to ma kontakt tylko z Arką Gdynia. A jaką drużyną potrafi być Ark? Nie powiem jaka jest, ale jaką potrafi być, przekonaliśmy się w tym tygodniu z Piastem Gliwice. Gdyby Widzew wyeliminował w Pucharze Polski Piasta Gliwice obecnie, no to nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jakie to byłoby rangi wydarzenia. Jedno z ważniejszych od reaktywacji.
Wiesz, pamiętajmy, ci dokończyć.
No, pamiętajmy, że też Puszcza, z którą Widzew za chwilę będzie grał u siebie. Każdy patrzy, że Widzew tu powinien spokojnie wygrać, a jeśli Widzew na przykład by to przegrał, no to Puszcza może powalczyć jeszcze o te baraże. Tam jest, Widzew jest w pewnej jatce o baraże. To naprawdę nie jest tak, że ta ścieżka jest cały czas druga i tu potrzeba przekonującego spotkania. No, z Sosnowcem naprawdę liczba jakichś takich fatalnych sytuacji, złej gry, zdecydowanie powyżej jakiejkolwiek akceptowalnej normy.
Wiesz co, tutaj fajnie, że wspomniałeś o tych barażach, bo to jest coś, o czym ja chciałem powiedzieć, że sporo się mówi w ogóle w polskiej piłce, ale już w pierwszej lidze totalnie, że mega, mega ważną rzeczą przy tak niewielkich różnicach jakości i często przy meczach, które są rozplątywane właśnie za sprawą jakiegoś indywidualnego zaćmienia w obronie jednej drużyny, czy indywidualnego olśnienia w ofensywie drugiej drużyny. Bardzo ważnym czynnikiem jest atmosfera. I dostrzegam tutaj pewien problem dla Widzewa, wynikający z tego, że to był moment, kiedy można było wypracować sobie tę psychologiczną przewagę, że oho, już jesteśmy w szóstce. Bo no nie oszukujmy się, po tym jak Arka zanotowała ten cały słabiutki rajd w lidze, uwieńczony tym ostatnim weekendem, no to wydawało się, że po prostu Widzew wygra z Zagłębiem Sosnowiec, tak jak był faworytem bukmacherów przez długi czas i zajmie miejsce Arki w szóstce. Do następnej kolejki przystąpi już jako zespół w strefie barażowej. Natomiast dla Arki to będzie taka chwila podłamania psychicznego, że grają z nożem na gardle, bo już są poza tą szóstką, co wiadomo zawsze jest utrudnieniem, jeśli chodzi o mental drużyny. Natomiast co się stało? To Widzew jest teraz pod kreską, tą z napisem baraże, a Arka w środku tygodnia, tak jak wspomniałeś, zyskała mega mocny zastrzyk energii, podkręcenia i tej całej atmosfery, która może ich ponieść także w meczach ligowych, bo jednak awans do finału Pucharu Polski, kolejny w ostatnich latach, to jest coś naprawdę fajnego nie tylko dla kibiców, nie tylko dla fanów, działaczy z Gdyni, ale też dla drużyny, której na pewno to buduje pewność siebie. A myślę, że na atmosferce, na takiej euforii można naprawdę sporo zdziałać w całej polskiej piłce, już na pewno w pierwszej lidze. I nie wiem, czy to nie będzie taki czynnik, który może na tych losach walki o pierwszą szóstkę odbić mocne piętno. Nie chcę tutaj powiedzieć, że przesądzić, ale że to może być taki punkt zwrotny. Spodziewaliśmy się, że Widzew do następnej kolejki przystąpi jako drużyna top 6, Arka jako porozbijana drużyna spoza szóstki, a jest odwrotnie, plus dodatkowo jeszcze gdynianie oskrzydleni Pucharem Polski. To może być powód zmartwienia dla kibiców wszystkich klubów, które w tym rejonie tabeli się znalazły.
Zdecydowanie tak. I mówię, ten mecz z Sosnowcem jest naprawdę dziwny. Tak jak spodziewałem się, że za chwilę Widzew przegra, to mówię, znowu wracam do tego stylu. To, co mówisz o charakterze, o pewnych atutach, walorach, w ogóle roli mentalności. Staram się uciekać od przeceniania tego typu kwestii, ale jeśli sam trener Broniszewski, który wypowiadał się na konferencji o tym meczu, zwraca na to uwagę, że zresztą poniekąd słusznie. Wcześniej jakoś drużyna potrafiła grać w dziesiątkę. Nijak to jej nie przeszkadzało. Grała cały czas tak samo dobrze, a nawet Widzew grając w dziesiątkę potrafił wyrzucić wyższy bieg. Co więcej, Broniszewski powiedział, że ten zespół wtedy, to co go najbardziej zbudowało, to że bez żadnej ingerencji sztabu potrafili się zmobilizować, wesprzeć na boisku. Więc wiesz, masz taki sygnał bardzo mocny, płynący ze strony szatni, że rzeczywiście ona działa, bo sama rozwiązuje swoje problemy. No, bo Jastrzębie to jest właśnie taka historia, gdzie zespół sam rozwiązał swoje problemy bez jakiejś wielkiej ingerencji trenerów. Taki obraz wynika z tego. No i teraz tuż po tym trafia się taki mecz, kiedy drużyny mentalnie nie ma. Na to zwraca właśnie uwagę Broniszewski, że okej, aspekty czysto piłkarskie, dramat, nie było drużyny. Ale no tak się mogło zdarzyć, ale to, że mentalnie zespół chwilę wcześniej potrafił sam się ogarnąć, sam się jakoś wewnętrznie zmobilizować, teraz nie podejmuje nic, nie potrafi nic wypracować w swoim gronie, to jest dziwne, zastanawiające po prostu. Żadnych teorii spiskowych tutaj oczywiście nie buduje, absolutnie nie. Natomiast no przykry mecz z tego względu, że aż taki tutaj dołek, gdzie faktycznie no była jakaś taka fala, to o czym mówisz, a tak zasiane zostało ziarno zwątpienia.
No to prawda, także już teraz jesteśmy obaj wątpiący. Przed nami weekend, no i czego byś się spodziewał? No tak naprawdę już bardzo szybciuteńko ten weekend się rozpoczyna, bo już jutro Widzew się zmierzy z Puszczą Niepołomice. I mam do ciebie takie pytanie podchwytliwe. Bardziej byś chciał, żeby wrócił defensywny monolit, czy bardziej byś chciał, żeby Widzew oddał więcej niż jeden cenny strzał w tym meczu?
Chcę defensywnego monolitu.
A widzisz, patrz. A ja bym z kolei chciał, żeby ŁKS w Rzeszowie pokazał ofensywną siłę swoją i nawet mógł wygrać 3-2, ale żeby pokazał ofensywną siłę. I oczywiście okaże się, że nasze marzenia zostaną zniszczone przez te najbliższe 90-minutowe występy naszych ulubieńców, ale co sobie pomarzymy teraz, to nasze.
Widzew oduczył mnie marzyć.
To prawda. Mnie też Łódzki Klub Sportowy oduczył marzyć, choć muszę przyznać, że jesienią były takie chwile, ale skończyły się, jak już wspomnieliśmy wielokrotnie, bardzo, bardzo źle. Ten weekend jest istotny o tyle, z mojej perspektywy przynajmniej, że ŁKS-owi zaczną się zaraz trudne spotkania, natomiast Widzew być może to jest najlepszy moment, żeby wskoczyć do tej szóstki i się bronić, bo myślę, że to też będzie takie dosyć istotne, kiedy już uda się do niej dopchnąć. Pamiętajmy, Widzew miał kolosalną stratę do to przejść. Jasne, że miał zaległe mecze, ale ta strata była naprawdę duża. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Widzewiacy startowali z 13 pozycji w przerwie zimowej. Dobrze pamiętam, Leszek? Nie wiem, czy też masz to gdzieś pod ręką.
Ale... Nie pamiętam tego. Coś koło tego, Kuba.
Gdzieś te okolice. I no to nie mówię, że to był taki moment, że dobra, jesteśmy, koniec, już możemy osiąść na laurach, tylko to było takie potwierdzenie, że tak, idziemy we fantastycznym kierunku i dobrze wykonujemy swoją pracę. Mecz z Puszczą to jest okazja, żeby coś takiego zdziałać i nawet niezależnie od wyników w innych meczach, bo pamiętajmy, to piątek. Więc ciekawe to będzie. Na pewno obejrzę ten mecz. I wiem, że ty też na pewno obejrzysz ten mecz, bo się zamieniliśmy, jeśli chodzi o pisanie go.
Jeśli ci to nie robi problemu gigantycznego, ponieważ nie chcę, by cokolwiek rzutowało na naszą przyjaźń.
Nie, poradzę sobie. Obejrzę sobie, wiesz co, hobbystycznie sobie obejrzę po prostu. Tak. O. Albo w ramach przygotowania do naszej kolejnej audycji. No dobra, to jeszcze nagrody byśmy przyznali. Dzisiaj będzie odrobinę krótsza, tak o 3 minuty krótsza będzie audycja, a to z tego względu, że za chwilę przedszkola są zamknięte i ja będę musiał się zacząć opiekować moimi synami, więc mogłoby być trochę głośno. Dlatego trochę będzie krótsza audycja o te 3 minuty, więc końcowe jej takty poświęcimy na przyznanie nagród tygodnia. I tu jestem bardzo ciekawy, co my wymyślimy.
Clarence Seedorf?
No powiem ci szczerze, że to jest postać, która zasługuje na wyróżnienie z uwagi na to, jak o całą ligę, w której występują i ŁKS, i Widzew, no na całą ligę wpłynął w pozytywny sposób. Aczkolwiek ja muszę zaznaczyć, Clarence Seedorf to jest tylko wuj, a ekstraklasa to czasem się pojawia nawet u Rivaldo jako ojca zawodnika, więc to jest, że tak powiem, ekstraklasa ma delikatną przewagę nad pierwszą ligą. Nie wiem, czy Clarence Seedorf posiada syna, jeśli ma, to zapraszamy do pierwszej ligi, ale ja mimo wszystko chciałbym kogoś innego wyróżnić, tylko się zastanawiam, czy Dominguez na pewno na to zasługuje.
Bo jest no strzelcem... Pozwolisz, że w Widzewie choć jakiś tam przebłysk dał Samet Talar, no to jeśli wchodzący z ławki przy beznadziejnym wyniku Samet Talar jest kimś godnym wyróżnienia, to do nagrody tygodnia nie nadaje się nikt z Łodzi.
No jest ciężko. A wiesz co, bo tak sobie jeszcze pomyślałem, że w sumie można było, ale nie no, audycja jest łódzka. Nie jest o ziemi łódzkiej, nie jest o województwie łódzkim, jest o Łodzi. Więc nie będziemy GKS-u Bełchatów wyróżniać. Bo ja tak sobie pomyślałem, że oni naprawdę kawał dobrej roboty zrobili, jeśli chodzi o te słynne cechy wolicjonalne. Bo
że co, że przegrali?
Tak, dobrą robotę zrobili. Dzięki temu mamy 3 punkty. Warto ich za to pochwalić, że przegrali. Natomiast abstrahując od jednak wyniku, bardzo mi się podoba sposób, w jaki GKS walczy o utrzymanie. I zanim mnie skontrujesz, wiem, że głównie przegrywa mecze i nie chodzi mi o to, że przegrywa mecze. To nie jest sposób na walkę o utrzymanie. Chodzi mi o to, że w każdym meczu naprawdę widać, że oni zostawiają 110% i kawał serca na boisku i miłe słowa im się należą. Ale chyba faktycznie myślę, że skoro...
Kawał serca, jak tak dalej będą zostawiać, to zostawią w przyszłym roku w drugiej lidze.
Tak, wiem, że jesteś tutaj bardzo pragmatycznie nastawiony, ale ja tutaj pozwoliłem sobie na dozę romantyzmu, że mi się podoba, jak bohaterowie walczą. i trzymam za nich oczywiście kciuki bardzo mocno. Ale tak, łódzki futbol zdobył jednego gola w ubiegły weekend tak. I strzelił go Dominguez, więc niech ma.
Niech ma.
Teraz antynagroda.
Gach.
A no tak, zapomniałem, faktycznie. No, panie Gach, jeśli już mówią o panu w tramwajach, a można tak to chyba powiedzieć, że mówią w tramwajach, nie? No tak nie
zobowiązałem. Jechałem w tramwaju i rzeczywiście o niczym innym nie rozmawiano. Cały tramwaj dyskutował.
No to nie za ładnie. W takim razie prosimy o poprawę, żeby już tramwaje mogły się przerzucić na jakiś inny temat. Na przykład o, żeby porozmawiały sobie o tym, czy lepiej być, czy mieć. Albo czy lepiej grać i wygrać 3-2, czy lepiej wygrać 1-0 po karnym w 88 minucie z ostatnim drużyną tabeli. To są tematy, a nie krytyka Gacha.
Potwierdzam. Jestem za takimi tematami. Listą nową, aktualizowaną tematów dostępnych w tramwajach.
Tak. To była audycja w mieście Łodzi. Wybaczcie, że dzisiaj skróciliśmy ją o te kilka minut, ale tak jak słyszycie, u mnie już zaczyna się tak zwany Saigon, mniej więcej taki jak w defensywie za czasów stawowego. A żeby nie było, że tylko krytykuję Mamrota, stawowy w defensywie miał Saigon, taki jak ja w domu na przykład. Więc będziemy powoli się zbliżać do końca. Dzięki wielkie, Leszku, że byłeś ze mną dzisiaj w tej audycji.
Dziękuję, Jakubie.
I dziękujemy wam, drodzy słuchacze, i będziemy się słyszeć w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że będziemy się słyszeć już w lepszych humorach niż w tym tygodniu, bo nie ma co ukrywać. Humory od pewnego czasu są wisielcze, jeśli chodzi o mecze Łódzkiego Klubu Sportowego, a Widzew też dołączy w tym tygodniu.
I to los się musi odmienić.
Oby. Trzymamy za to mocno kciuki. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dzięki. Siemano.